Witajcie, z tej strony Michał Leszczyk, Spidermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was serdecznie w nowym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Długo nie było nowego odcinka, podcast jest w takim stanie zawieszenia albo, jak ja to lubię mówić, uśpienia, tak jak wulkan bywa uśpiony, ale od czasu do czasu pojawia się tu nowy odcinek, więc cieszę się, że sądząc po odsłuchach wciąż tu jesteście i że mogę do Was mówić. Dzisiejszy odcinek jest kolejnym odcinkiem specjalnym między 17 a 27 kwietnia 2026 roku odbywała się kolejna edycja Timeless Film Festival Warsaw. Ja w tym roku miałem przyjemność być współkuratorem sekcji filmów Petera Weira, australijskiego twórcy. Tę sekcję nazwaliśmy Peter Weir, mistyk i podróżnik. Wspólnie z Jakubem Duszyńskim tą sekcją się opiekowaliśmy. No i na przestrzeni festiwalu wyświetliliśmy właściwie wszystkie pełne metraże Petera Weira i selekcję filmów krótkich, a także eksperymentalny film Jakuba Duszyńskiego, Peter Weir, Sen we śnie, który był pokłosiem jego spotkania z sędziwym już reżyserem, znajdującym się obecnie na twórczej emeryturze. 26 kwietnia natomiast w kinie Illusion w sali Stolica odbył się pokaz filmu Bez lęku z 1993 roku, a po nim dyskusja z profesorem Markiem Haltoffem, profesorem Northern Michigan University w Stanach Zjednoczonych, który na zaproszenie festiwalu napisał taki obszerny esej o Peterze Weirze i ten esej został zawarty w książce, nad którą ja też częściowo sprawowałem opiekę. Ta książka została wydana przez wydawnictwo W Podwórku i ona także nosi tytuł Peter Weir, mistyk i podróżnik i są tam także archiwalne rozmowy z Peterem Weirem, ale także znowu pokłosie tego wyjazdu Jakuba Duszyńskiego w postaci nowego materiału, także książkę serdecznie polecam. No a po seansie Bez lęku właśnie z Markiem Haltoffem porozmawialiśmy o całej twórczości Petera Weira, tego niezwykłego twórcy, który niedawno ożył znowu na polskich ekranach dzięki ponownemu wprowadzeniu na te ekrany Pikniku pod wiszącą skałą, więc za chwilkę wysłuchacie tej rozmowy. Ja jeszcze dwa słowa wstępu powiem, takiego osobistego, który też wygłosiłem w Iluzjonie, ale to nie została nagrana ta część. Natomiast jeszcze dodam, że już wkrótce także na tym kanale pojawi się jeszcze jeden odcinek we współpracy z Timeless Film Festival Warsaw i z Fundacją Kino Dostępne, ponieważ w trakcie tego samego festiwalu, a nawet tego samego dnia, pokazaliśmy także Stowarzyszenie Umarłych Poetów, bardzo popularny film Petera Weira z 1989 roku. I po nim odbyła się dyskusja i był to także pokaz z opcją audiodeskrypcji, a zatem brały w nim udział osoby niewidome, niedowidzące. No i z nimi także rozmawialiśmy po seansie. Ten seans się odbył pod hasłem Piękno jest dla każdego. A teraz ten osobisty wstęp. Otóż to, że film Bez lęku został pokazany właśnie w sali Stolica, było dla mnie szczególnie ważne. Chcę to podkreślić i chcę, żeby też został pewien ślad po tym. I tutaj ten mały wstęp, który też wygłosiłem. Mianowicie w roku 1994, w grudniu, wyszedł 12 numer miesięcznika Film za tamten rok. Ja wtedy byłem młodym, zapalonym kinomanem. Od marca 1994, dzięki mojej mamie oczywiście, która kupiła pierwszy numer miesięcznika Film, ja już byłem stałym czytelnikiem filmu, oczywiście go studiowałem od deski do deski, to był czas przedinternetowy. No i w tym numerze pojawiła się recenzja filmu Bez lęku pióra Jana Olszewskiego. Ten tekst się nazywał Katastrofa i też wtedy była taka kultowa tabelka z ocenami 9 gniewnych ludzi, czyli 9 krytyków, w tym Jan Olszewski, którzy w takiej comiesięcznej tabelce wystawiali oceny. filmom od 1 do 6. I to było niesamowite, bo dzisiaj oczywiście każdego dnia jesteśmy wystawieni na tysiące ocen filmów i seriali, natomiast wtedy w zasadzie to było jedyne miejsce, gdzie tych 9 osób na całą Polskę oceniało filmy, a myśmy studiowali te oceny jak jakąś kabałę czy Biblię. No i ta szczególna tabelka była pewnym szokiem i nawet nie było się z kim tym podzielić, bo nie było mediów społecznościowych. Mianowicie pan Jan Olszewski wystawił filmowi Bez lęku Petera Weira nie 6, tylko 7, czyli przekroczył skalę. Takie rzeczy tam się praktycznie nie zdarzały w tej tabelce. Pamiętam jeszcze tylko 2 takie przypadki. Maciej Pawlicki wystawił 7 filmowi Na skróty Roberta Altmana, a pan Jan Olszewski wystawił także 7 troszkę później filmowi Carrington w reżyserii Christophera Hamptona. I jestem bardzo zadowolony, bo już ponad rok temu miałem przyjemność poprowadzić spotkanie z Christopherem Hamptonem po seansie filmu Carrington. Artur Zaborski z festiwalu Script Fiesta spełnił moje marzenie i sprowadził ten film i sprowadził Christophera Hamptona. Więc teraz razem z seansem w filmie Stolica, seansem filmu Bez lęku, obydwie 7 pana Jana zostały przeze mnie uhonorowane seansami w warszawskich kinach, ale to nie koniec tej historii. Mianowicie w 2001 roku, wtedy kiedy już przygotowywałem się do studiów filmoznawczych w Krakowie, ale jeszcze mieszkałem z rodzicami na Śląsku, udało mi się nawiązać też dzięki pomocy mojego brata i książki telefonicznej z Warszawy, bo to był ten kluczowy komponent. Podkreślam, czasy jeszcze tak dość mocno przedinternetowe. Otóż udało mi się nawiązać kontakt z panem Janem Olszewskim. Napisałem do niego list na adres redakcji filmu, potem on odpisał, potem udało się ten numer telefonu zdobyć. I krótko mówiąc, udało się z nim umówić. I ja jeszcze przed studiami, dosłownie na parę tygodni chyba przed studiami, w tym jesienią 2001, odbyłem taką pielgrzymkę do Warszawy, właśnie spotykając się z panem Janem Olszewskim. Porozmawialiśmy wtedy, no dla mnie ogromne przeżycie, bo to takie spotkanie z mistrzem. I on wtedy zaprosił mnie na film, poszliśmy i teraz uwaga, właśnie do Iluzjonu, do sali Stolica, do tej samej sali, w której teraz pokazałem Bez lęku. I pamiętam, że to był przegląd filmu Bertolucciego i on mnie zaprosił na taki późny seans filmu Partner. To jest mało znany film Bertolucciego, oparty swoją drogą na Sobowtórze Dostojewskiego. I ja, to było niesłychane przeżycie. No, w końcu oglądałem film, no dosłownie fotel w fotel z panem Janem Olszewskim, wtedy dla mnie naprawdę taką wyrocznią. I usiedliśmy w ostatnim rzędzie Iluzjonu na skrajnie prawym fotelu, znaczy te 2 fotele na prawym skraju, w rogu sali. I pamiętam, że siedziałem obok niego i zapytałem go, dlaczego tutaj siadamy, no sala jest cała, właściwie pusta. On mówi, zawsze siadam w tym fotelu, bo wtedy mogę oglądać i film, i patrzeć, jak publiczność reaguje na film, że on śledzi obydwie te rzeczy. No i film się zaczął, pamiętam, czarno-biały, dosyć enigmatyczny dla mnie wtedy film, taki też kontestacyjny, uwspółcześniona wariacja na motywach Dostojewskiego i pamiętam, że tak oglądam, próbuję to analizować, bo przecież jestem zestresowany, no po filmie będziemy rozmawiać z panem Janem, trzeba coś mądrego powiedzieć i tak mniej więcej w 20 minucie po lewej stronie w moim uchu rozległo się takie miarowe piłowanie. Pan Jan zasnął na filmie i przespał jakiś dobry kwadrans, chrapiąc dosyć donośnie. Mówię to z wielką sympatią, ponieważ okazało się po prostu wtedy, że pan Jan jest także człowiekiem i że nawet ten mój idol może zasnąć. Dosłownie w tym samym czasie, notabene, czytałem jeszcze w takim licealnym wysiłku cykl powieściowy Prusta, te 7 tomów w poszukiwaniu straconego czasu i no, to jest właściwie powtórzenie sceny, w której Marcel spotyka swojego ukochanego krytyka teatralnego Bergota, o ile dobrze pamiętam, i jest rozczarowany. Tam następuje taki moment, że to pióro, które tak zawsze podziwiał, no, okazuje się po prostu no, człowiekiem jakimś niedoskonałym, trochę drażliwym i tak dalej. No i to było dosłownie to spotkanie. To znaczy ja wtedy zrozumiałem, aha, no to trzeba chyba w ogóle szukać jakichś też swoich ścieżek, nie można tak iść ślepo za tą jedną. No, potem jeszcze miałem okazję się z panem Janem spotkać jeden czy dwa razy, ale to już inna historia. Po jego śmierci opublikowałem taki osobisty wpis na moim starym blogu, który zresztą nazywał się Ostatni fotel po prawej stronie, właśnie na cześć pana Jana. A zatem, krótko mówiąc, ten pokaz bez lęku siódemki pana Jana dedykowałem właśnie jemu i co więcej, usiadłem na tym samym fotelu, to znaczy specjalnie, żeby przywołać ducha pana Jana, usiadłem w ostatnim rzędzie i w ostatnim fotelu po prawej stronie, kiedy film został wyświetlony. Jest to film także bardzo mi bliski, film, który powstał dość mocno pod wpływem polskiej kultury, bo co prawda jest adaptacją powieści Rafaela Iglesiasa, ale sam Weir mówił, że w trakcie pracy oglądał dosyć mocno Kieślowskiego, Dekalog, Podwójne życie Weroniki. No i oczywiście jest to film, w którym pojawiają się aż dwa utwory muzyki polskiej, Polimorfia Pendereckiego i w finałowej scenie przez dobrych kilka minut, włącznie z napisami, pierwsza część Symfonii Pieśni Żałosnych Henryka Mikołaja Góreckiego, które właśnie w tamtym czasie stało się hitem międzynarodowym muzyki klasycznej, ponieważ w roku 1992 wyszła brytyjska edycja, Elektra Records wydała tę symfonię w nagraniu filharmoników londyńskich. No i to się okazał milionowy nakład, ogromny hit. Utwór oczywiście jeszcze z lat 70. Polski, ale Weir wtedy go wysłuchał i właściwie cały finał filmu bez lęku zorkiestrował pod muzykę Góreckiego. Także siedzieliśmy w sali, słuchaliśmy tego przejmującego XV-wiecznego lamentu maryjnego, który kończy ten utwór. No i potem wyszliśmy na scenę z Markiem Haltofem i od tego momentu jesteście już na tej scenie razem z nami, a zatem zapraszam na tę dyskusję. Proszę Państwa, no, wspomniałem już o tym, jak ważny osobiście dla mnie jest to seans, ale jednocześnie docieramy do końca retrospektywy. Petera Weira, mistyk i podróżnik, to oczywiście wytrwałych zapraszam jeszcze na 20.30, ponieważ pan i władca na krańcu świata jeszcze tutaj będzie z moją zapowiedzią. Natomiast Marku, książka, którą można nabyć także tu w kasie Iluzjonu, do której napisałeś potężny esej, także nosi tytuł Mistyk i podróżnik. Jest to książka także uzupełniona o trzy archiwalne wywiady z Weirem i o nowy materiał przygotowany przez Jakuba Duszyńskiego. Osoby tu obecne mogą tego nie wiedzieć, dlatego ja zacznę od tej informacji, że ty co prawda jesteś filmoznawcą wykształconym w Polsce, ale obecnie wykładasz w Stanach Zjednoczonych. Twoja przygoda z wykładaniem filmoznawstwa na innych kontynentach zaczęła się wszakże w Australii właśnie, gdzie spędziłeś kilka lat w latach 80., pod koniec lat 80. i także napisałeś pierwszą polską książkę o Peterze Weirze i popularyzowałeś kino australijskie. Marek Haltow jest także autorem książki pod tym tytułem Kina australijskie, a także książki poświęconej twórczości Paula Coxa, a zatem o lepszym specjaliście nie mogliśmy marzyć. Ja chciałem ciebie zapytać o te lata 80. w Australii. Czy pamiętasz, jak Weir był tam wtedy postrzegany po tych sukcesach takich jak Rok niebezpiecznego życia i Świadek? Jaka aura mu towarzyszyła, także kiedy ty no, tam się znalazłeś i zaczynałeś swoją filmoznawczą już przygodę akademicką.
Dobry wieczór Państwu. Chciałbym przede wszystkim serdecznie podziękować za zaproszenie. Jednocześnie powiedzieć, że moja książka o filmach Petera Weira, która wyszła w 1996 roku, wyszła tylko po angielsku. Wyszła w Nowym Jorku, w Stanach. Nigdy jej nie przetłumaczono, także właściwie dopiero pewne fragmenty tego, co pisałem o Weirze, znalazły się w książce o kinie Australii. To takie nowsze wydanie było w 2005 roku, Słowo, Obraz, Terytoria wydało to. Ja miałem duże szczęście, ponieważ otrzymałem stypendium rządu australijskiego. W latach 80. to był cud właściwie, że można było wyjechać z Polski, otrzymać jakieś pieniądze z zagranicznej uczelni, ale ja jestem z Cieszyna, więc biorę pewne rzeczy serio. I wtedy, kiedy pani profesor Hellman w Krakowie, z którą się skontaktowałem, poradziła mi, że nie wyobraża sobie, aby młody naukowiec mógł coś osiągnąć bez stażu zagranicznego, wypisywałem przez 2 lata od różnych uczelni w Kanadzie więc pisałbym teraz chyba o kinie kanadyjskim i w Australii, z nadzieją, że otrzymam taką szansę i to się stało dosyć przypadkowo. Przypadkowo, ponieważ list o tym, że otrzymałem stypendium, ukradła sąsiadka, mieszkałem wtedy w Katowicach, licząc na jakieś tam zawinięte dolary, niczego tam nie znalazła, tylko list potwierdzający, że mam stypendium i kilka dni, aby potwierdzić, że jestem zainteresowany. I wrzuciła to z powrotem, na moje szczęście, do skrzynki na listy i miałem tylko dwa dni, żeby potwierdzić, więc był wtedy na szczęście telex i tak to się wszystko zaczęło. Więc jadąc do Australii, naprawdę nie wiedziałem wiele o kinie australijskim. Co prawda wtedy pisałem do miesięcznika Kino, ale to było o popularnym kinie amerykańskim. Wiedziałem oczywiście o profesorze Teplicu, bo on był numer specjalny filmu na świecie, gdzie on opisywał początki kinematografii, gdzie tam przedstawił swoją listę filmów. Oczywiście znałem Piknik pod wiszącą skałą, ale niezbyt dobrze. Niezbyt dobrze znałem go właściwie z drugiej ręki. Były teksty Adama Garbicza o Krysztale Petera Weira.
Wspaniały esej opublikowany w kinie, tak naprawdę genialny.
Tak, i Mariola Jankun napisała na konkurs kina też analizę tego filmu. Także ja tam wyjeżdżałem wiedząc, że jeżeli cokolwiek będę robił związanego z kinem australijskim, to będzie to na pewno Peter Weir. Nie było żadnej pracy na jego temat. Znalazłem się na Flinders University w Adelaide. To wtedy była dosyć nowa uczelnia, ale teraz jest uznana i ma wielu świetnych absolwentów, filmowców, aktorów. I postanowiłem napisać o jego filmach, o filmach Weira, ponieważ to było najbliższe. Poza tym nie znalazłem żadnej pracy na jego temat. Nie było w Australii ani jednej pracy. Moim ambicją było napisanie doktoratu, ale skończyło się na drugiej pracy magisterskiej. Wtedy właściwie trudno było zrobić coś innego, więc zrobiłem coś, co połączyło elementy, jakbym to nazwał dziś, pop psychoanalizy, element film i sen w filmach Petera Weira, tak się nazwała ta moja skromna praca, ale to były początki. Wtedy odbierano go jako osobę, która w Australii przynajmniej, która...
Przepraszam cię, przez to, że rejestrujemy, gdybyś mógł troszeczkę bliżej mikrofon trzymać. No. Dziękuję.
Osobę, która osiągnęła sukces oczywiście i wyjechała do Stanów. To był właśnie miernik tego sukcesu, że otrzymał szansę produkcji, pracy przy filmach amerykańskich. Znalazłem się w Australii wtedy, kiedy on zrealizował Świadek, Witness i to był olbrzymi sukces. Oscary, nominacje do Oscara. Australia była z niego dumna i on robił w przeszłości też takie filmy, z których Australia miała prawo być dumna. Piknik stał się takim filmem, symbolem nowej fali. No, Gallipoli to jest film, który jest numer jeden, jeżeli chodzi o tak zwaną australijskość, prawda? Film, który studiują uczniowie w szkole średniej, na uczelni, także jest w programach. Jest to coś więcej niż film.
No właśnie, i tutaj dotykamy oczywiście kilku zjawisk. Wspomniałeś o Jerzym Teplicu, który był poniekąd architektem edukacji filmowej w Australii właśnie, o czym też nie wszyscy wiedzą, warto to podkreślić. Tym samym też wpłynął na losy Weira właśnie i wielu innych australijskich filmowców. Ja jeszcze tylko na chwilę pozostanę przy tym szerszym zjawisku, jakim była nowa fala, czy fala australijska, bo tam wspaniałe nazwiska, które też warto przypominać, chociażby Gillian Armstrong, która także wyjechała do Stanów, miała swoją karierę, prawda, w latach 80., na przykład wspaniały film Pani Sofel i nie tylko. Bruce Beresford, który nawet ukradnie Weirowi Oscara w 89 roku, bo to będzie taki australijski rok, kiedy po Oscary będą się ścigać Stowarzyszeniu Umarłych Poetów i Wożąc Panią Daisy, właśnie Beresforda, wtedy Beresford wygra ten wyścig, ale oczywiście tych twórców było więcej. Powiedz proszę, zostańmy na chwilę jeszcze przy tych początkach, czyli samochody, które zjadły miasteczko Paryż, Piknik pod wiszącą skałą. To były filmy realizowane przez bardzo młodego człowieka. Weir jeszcze niemal 30 lat, kiedy kręcił Piknik i nie mógł też wiedzieć, jakie będą konsekwencje, jak ten film rzeczywiście potem się odbije szerokim echem. Powiedz chociaż troszkę o takich korzeniach Weira, o tym, skąd on przychodzi, z jakiego też domu, z jakiej edukacji. Ja zawsze, kiedy oglądam Bez lęku, to właśnie ten film, to mam taki trochę pół uśmiech, bo ten taki bardzo zgryźliwy portret prawnika, którego gra tutaj zresztą Amadeusz, czyli Tom Hulce. Zawsze mam wrażenie, że to Weir umieścił między innymi dlatego z taką zgryźliwością, że sam studiował prawo i znał świat też ten prawniczy, taki urzędniczy. Powiedz nam troszeczkę, skąd on przychodzi i właśnie kim jest ten młody człowiek, który kręci przed 30 piknik pod wiszącą skałą?
Jego życiorys jest bardzo ciekawy, ponieważ on nie pasuje do tego obrazu, jaki mamy kina Australii. Pojechał tam Jerzy Teplitz, zaproszony. Zresztą on był jednym z wielu kandydatów na to stanowisko i zapisał się tam bardzo dobrze.
Na stanowisko rektora, prawda?
Tak, szkoły. Tak. Ale właściwie pierwsi absolwenci zaczynają się pojawiać później. Gillian Armstrong jest tą właśnie absolwentką. Osoby, które wspomniałeś, wybitni reżyserzy, Fred Skepsi, czy Bruce Beresford, czy Peter Weir, są na dobrą sprawę samoukami. Oni nigdy nie chodzili do szkoły filmowej. Peter Weir zaczął studia na uczelni, studia prawnicze, jak wspomniałeś, ale porzucił je i pracował dla swojego ojca. I właściwie jego edukacją to była podróż do Europy. Podróż do Europy i wtedy zaczęła się przygoda z filmem na pokładzie statku, o czym on często wspomina. Po powrocie otrzymał szansę, pracował w telewizji, kręcił filmy, które są bardzo amatorskie, próby po prostu nauczenia się zawodu. Potem otrzymuje jeszcze jedną szansę, jedzie tym razem na stypendium do Anglii i tam obserwuje produkcję filmową. I to są jego początki. Po serii tych filmów krótkometrażowych otrzymuje szansę i robi film, który jest bardzo dziwny, dziwaczny, wręcz można by powiedzieć. Samochody, które pożarły Paryż. W Stanach go wyświetlano później w kinach tych drive-ins jako samochody, które pożarły ludzi, żeby już to jeszcze wzmocnić ten tytuł i skrócono go do takich rozmiarów, które były do zniesienia dla widza amerykańskiego w drive-ins. Także to są jego początki. I to jest dziwne, że po takim komedii gotyckiej, właściwie czarnym filmie gotyckim, jakim są samochody, otrzymuje taką szansę, to znaczy piknik pod wiszącą skałą, że na niego postawiono. Byli inni. Był Bruce Beresford, który prawdopodobnie na tym etapie był lepszym rzemieślnikiem. Był Fred Skepsi, który miał już za sobą jakieś filmy. Jednak to Weirowi powierzono ten projekt. Nic na to nie wskazywało. Gdy państwo zobaczycie jego filmy krótkometrażowe albo samochody, które pożarły Paryż, to jest zupełnie inne kino. Ale Peter Weir otoczył się ludźmi, których słuchał. I to jest bardzo ważne. Tam są wymienieni, jeżeli państwo oglądaliście piknik pod wiszącą skałą, doradcy, artystyczni konsultanci. I oni właśnie nasączyli ten film odwołaniami do europejskiego kina artystycznego, do mitologii. Stąd po prostu wszyscy szukają tam pewnych znaczeń, których naprawdę nie ma w książce, w pierwowzorze literackim, który napisała właśnie autorka, która moim zdaniem, może państwo się z tym nie zgodzicie, o której się mówi cały czas, ponieważ film nadał drugie życie jej książce. Jest to jeden z tych niewielu przykładów, kiedy pierwowzór literacki pozostaje w cieniu filmu. Zazwyczaj jest odwrotnie. I tak najczęściej mówimy o tym.
Tak, już tutaj tytułem naprawdę przypisu powiem, że po latach opublikowano ostatni rozdział Pikniku, który okazał się dosyć rozczarowujący, więc chyba ten wybór Weira, żeby nie zdradzać zakończenia, który zresztą też przysporzył sławy temu filmowi, bo on z tego właśnie słynie, że nie wyjaśnia zagadki zaginionych dziewczyn, okazał się niesłychanie trafny. No i oczywiście kształt estetyczny filmu, tutaj nawiązanie współpracy z Russellem Boydem jako tym sześciokrotnym w sumie współpracownikiem, operatorem. No i już wówczas ujawniona genialna intuicja muzyczna, przede wszystkim takiego kontrapunktowego zderzania różnych światów, bo na ekranie mamy Australię roku 1900, ale w uchu mamy Transylwanię i muzykę ludową, rumuńską tak naprawdę, graną przez Georgię Zamfira. No i później, no tutaj przed chwilą Górecki rozbrzmiewał, prawda, w scenie katastrofy, no właściwie cała twórczość Weira będzie usiana takimi genialnymi muzycznymi mieszankami. Trudno mi pomyśleć w ogóle o innym reżyserze, który tak szerokim gestem, powiedziałbym, łączy różne muzyczne światy.
Jeżeli mogę, to właśnie Weir bardzo często podkreśla, że zaczyna pracę nad filmem od muzyki. Właśnie gra pewien typ muzyki cały czas, sięga po utwory znane albo popularne w danym okresie. Zamfir był bardzo popularny, oczywiście nie mówiono Georgię, czy mówiono George Zamfir. I tego typu muzyka stała się wtedy bardzo popularna. Poza tym muzyka elektroniczna, która pobrzmiała w tylu filmach Weira, najczęściej w takich romantycznych fragmentach, fragmenty biegu, na przykład w Gallipoli. To jest, Weir się kojarzy właśnie z doborem muzyki, no i ze świetną ścieżką dźwiękową. Na przykład, jeżeli można nie lubić Pikniku pod wiszącą skałą, tych odwołań, przypuśćmy, tych pretensji artystycznych, jeżeli ktoś nie lubi, użyję tego słowa.
Troszkę bliżej mikrofon, tak.
Pretensje artystyczne, jeżeli ktoś nie lubi tego filmu, jeżeli ktoś nie lubi kina artystycznego, ale od początku do końca ten film ma niewiarygodną ścieżkę dźwiękową. Naturalne odgłosy, odgłosy trzęsienia ziemi są wzmocnione przez Biera. Prawdopodobnie jest on jednym z najlepszych reżyserów, jeżeli chodzi o wykorzystanie ścieżki dźwiękowej.
Tak, te nazwiska można wymieniać i myślę o nazwiskach kompozytorów. Nie bez przyczyny, nie chodzi tylko o katalogowanie tego, tylko o niezwykłą odwagę Weira w łączeniu różnych muzycznych światów. No, na ścieżce dźwiękowej Gallipoli rozbrzmiewa i Jean-Michel Jarre elektroniczny, o którym powiedziałeś, i barokowy Albinoni, prawda? Jakby to są takie często bardzo, bardzo kontrintuicyjne wręcz zestawienia. No i oczywiście tego jest potem mnóstwo. Powiedz proszę, bo jest pewien paradoks, który właściwie dopiero zacząłem rozumieć niedawno, czytając też liczne wywiady z Weirem, mianowicie to, że on filmem Gallipoli w 1981 roku, też tutaj wyświetlanym, swoją drogą wczoraj było Święto Narodowe Australii, właśnie ten Anzac Day, prawda, który miał upamiętniać klęskę w Gallipoli, ale ta klęska była jednocześnie w pewnym sensie narodzinami.
Fundamentem, tak.
Tak, tożsamości narodowej, więc wczoraj też to tak się zbiegło w czasie. Ale wracam do filmu Gallipoli, to się stał taki film, tak jak powiedziałeś, wręcz film narodowy, prawda? Film, który tworzy tożsamość narodową, ale to, co mnie zaskoczyło, to jest to, jak bardzo Weir był zaangażowany w latach 60. jeszcze w kontrkulturę i w taki bardzo anarchizująco właśnie kontrkulturowy nurt. On mi dopiero uświadomił, to moje wielkie braki, jeżeli chodzi o historię Australii, że Australia przecież brała udział w wojnie wietnamskiej, o czym zapominamy, o czym ja nie wiedziałem.
Powstały filmy na ten temat.
No właśnie.
Wiera, ale tak,
I ten sprzeciw lat 60., to co napędzało kontrkulturę w Stanach oczywiście, czyli ten sprzeciw przeciwko wojnie wietnamskiej, był równie żywy w Australii. On mówił też o tym, że dla nich to było nieprawdopodobnie ważne. I te takie odpryski różnych protestów, nawet w komedii, którą tu wczoraj oglądaliśmy, Zielona Karta, gdzie bohaterka przegląda swój album ze zdjęciami i widać tam co drugie zdjęcie, to jest jakiś protest studencki. Depardieu ją pyta, przeciwko czemu protestowałaś? A przeciwko wszystkiemu, tak? Taki właśnie pewien aktywizm, można powiedzieć, jakiś bunt, to też było ważne. No i to ten buntownik kręci film narodowy Gallipoli, pięknie akademicko nakręcony, z cudownymi zdjęciami Boyda. Jest tu paradoks, czy tylko
nie,
mi się wydaje?
Nie ma żadnego paradoksu. Peter Weir był wtedy bardzo młody. Wydaje mi się, że masz na myśli tutaj jego nowelę Michael, która zresztą 30-minutowy film włączony do filmu składającego się z trzech części, który pojawił się w kinach, odniósł sukces. Ale to jest po prostu taka rewolucja papierowa, bym powiedział. Zresztą Weir wiele razy mówił o tym filmie, że czuje się zażenowany, oglądając siebie, swoje pomysły na życie, swoje obrazy kontrkultury w tym i w kilku innych produkcjach takich, które powstały w tym czasie. Także ja myślę, że on po prostu...
No ale poczekaj, polemizuję z tobą. Jednak uczniowie, którzy stają na ławkach w słynnym finale Stowarzyszenia Umarłych Poetów, kontestując szkołę, w której są, Truman, który pod koniec filmu wychodzi ze świata, który Christoph dla niego tak pięknie zbudował. Czy nie jest to kino, które też trochę... Nie twierdzę, że w tych kategoriach 60., ale że ma w sobie coś, nie wiem, trochę buntowniczego, trochę kontrującego. Jak ty to widzisz?
Można i tak popatrzeć. Ja nigdy w ten sposób raczej na filmy Weira nie patrzyłem. Zawsze wydawał mi się on reżyserem środka, raczej akademickim reżyserem. Kiedy oglądałem Michaela jeszcze raz, to pomyślałem sobie, że dzisiaj robione są podobne filmy. Dla mnie wielkim rozczarowaniem był film, o którym tyle się mówi, One Battle After Another, jedna bitwa po drugiej, tak?
Tak, tak, z Benicio del Toro, którego dzisiaj widzieliśmy.
Na którym wysiedziałem w kinie aż 2 godziny, on trwa 2 godziny 40. Wszyscy moi znajomi mówią, że trzeba było dociągnąć do końca, ponieważ ostatnie 30 minut jest dobre. No to trochę mało, żeby przekonać mnie do tego, żeby 2 godziny 40, ale podobna...
O Andersonie chętnie popolemizuję później, ale...
Dla mnie była podobna mentalność trochę taka właśnie, tylko że Ujera tłumaczy to, że jest młody. Andersona co? Że chce się wpisać w klimat polityczny? Nie wiem.
Za chwilę być może nam się uda popolemizować. Zanim Państwu oddam jeszcze głos, konieczne dwa pytania dla mnie. Po pierwsze, Marku, jak Ty uważasz, to nie jest też bardzo obszerna filmografia, tak? No, są twórcy, którzy mają na koncie 20-30 filmów, tutaj mamy no to chyba 13 czy 14, jeśli pamiętam, pełnych metraży oczywiście. Powiedz mi, który film uważasz za ujerowskie arcydzieło? Gdzie szukać tego w pełni ujerowskiego majstersztyku?
Ujer nie nakręcił zbyt wiele filmów, to prawda. Zajmowało mu to zawsze sporo czasu, aby popracować nad następnym projektem, ale ostatnio często przytaczana jest opinia Andrzeja Wajdy, że można i trzeba kręcić wiele filmów, jeżeli z tego dwa lub trzy są dobre, no to znaczy, że coś się zrobiło. Ujer nakręcił kilka takich filmów. Gdybym miał je porządkować, zawsze lubiłem i lubię Świadka, Witness z Harrisonem Fordem. Z różnych powodów, także takich, że zdarzali mi się studenci na moich zajęciach, którzy wychodzili z tej grupy, którzy wychowali się wśród Amiszów i potem odeszli i zawsze jakieś ciekawe komentarze na temat tego filmu mogłem liczyć. Zawsze lubiłem i lubię Gallipoli, ponieważ nie znam bardziej australijskiego filmu niż ten. Lubię Piknik, ale nie do końca, nie wszystko, ale po prostu ten film zawsze mnie zaciekawia. A które filmy nie lubię, może tak byłoby, obejrzałem tutaj jeszcze raz po wielu latach Ostatnią falę. I trudno mi się przekonać do tego filmu. Byłem w Australii, znałem aborygenów, nawet w fabryce, w której sobie dorabiałem, bo stypendium nie wystarczało na życie. Pracowałem z takimi właśnie miejskimi aborygenami. Ta cała ten sposób pokazania ich w filmie Ujera nie trafił do mnie i nie trafia. Zresztą Ujer mówi o tym filmie także jako o filmie niespełnionych nadziei, miał duże plany i pełno dobrych chęci, aby po raz pierwszy od wielu lat pokazać aborygenów, miejskich aborygenów w nieco innym świetle.
Ostatnie pytanie w tej serii i przekazuję mikrofon Państwu, ale jeszcze o to chciałem zapytać, no bo jesteśmy tuż po Bez lęku. Powiedz, jak ten film, gdzie go umieszczasz, jak go w ogóle czytasz? Odnieśmy się jeszcze do Fearless.
Ja ten film oglądałem w kinie, wtedy mieszkałem w Kanadzie i właściwie moje odczucie było takie jak większości krytyków, czyli film, który mógłby być lepszy. Nie wiem, nigdy nie przekonałem się do Rosie Perez, do tej gry takiej właśnie nadgry, hyper acting takiej. Postać, problem z tym filmem, oczywiście ścieżka dźwiękowa, zdjęcia, te sceny katastrofy są rewelacyjnie zrobione, ale bardzo trudno identyfikować się z pewnymi postaciami na ekranie i to jest dla mnie problem tego filmu oraz na przykład takiego filmu jak Wybrzeże Moskitów, w którym zagrał Harrison Ford. Zagrał postać, która jest interesująca, książkowa postać, w książce to jest fascynująca postać, natomiast na ekranie jest to jakaś postać, która chodzi, peroruje bez przerwy. Trudno go polubić, trudno coś czuć do niego.
Spotkałem w trakcie tego festiwalu wielu obrońców tego filmu. To chyba najmniej kochany film Ujra rzeczywiście.
Film, tak?
Nie, myślę o Wybrzeżu Moskitów, ale spotkałem bardzo wielu fanów świeżo upieczonych czasami. Także pozwól, że tutaj zrobimy małą pauzę w naszej rozmowie, a teraz chciałbym oddać Państwu głos. Myślę, że można się świeżo odnieść do filmu, który zobaczyliśmy, bo on wciąż pewnie rezonuje, ale też oczywiście możemy bardziej podsumowująco sobie o Ujrze powiedzieć. Może ktoś chciałby dorzucić swój głos. Tutaj mamy już w pierwszym rzędzie, gdybym mógł prosić o mikrofon. Bardzo dziękuję.
Ja oczywiście bardzo się wciągnąłem w festiwal i dlatego przyszedłem na dyskusję i niemniej widziałem ten dzisiejszy film, po którym jest premiera. I nie wiem, jak pan pisał o tą książkę, to mam jakby taki prywatny moment. Pamiętam, jak powstały, jak był wyświetlony Piknik pod wiszącą skałą. To był 75. rok w kinie Bajka, w Narodowym Przeglądzie Filmów. To były wspaniałe przeglądy narodowe wtedy, duńskie tam, no takie znamie epoki Gierka. I jak wyszedłem z tego filmu, to powiedziałem, to jest kompletne arcydzieło. I oczywiście możemy mieć pogląd tak zwany osobisty do filmu. Ja właściwie nie znałem wtedy filmów, ale znałem film Na Zabójczej Ziemi, cała taka historia z tym wyobrażeniem Australii. Nagle to był nie tylko dla mnie film piękny, wspaniały, i oczywiście w Commonwealthu i tam dalej, tylko film, który zupełnie przekręcił mi głowę, że Australia może tak wyglądać. I głęboko już dużo pięknych rzeczy powiedzieć o tym filmie, niemniej odniósłbym się do muzyki. Pytanie byłoby, jakich dwóch największych? No to zawsze będzie walka. Dla mnie największych na przestrzeni całych stuleci kina to było dwóch twórców. Oczywiście, jak powiem te pierwsze nazwisko, może nie będę oryginalny. Ale w 68 roku, w 66, to było nowe odkrycie muzyki tak zwanej poważnej, klasycznej, tam różnie się to mówi. Ja używam tej niemieckiej formy, muzyka poważna. I to był film Viscontiego Błędne gwiazdy Wielkiej Niedźwiedzicy z Claudiem Cardinale i tam chyba z Tomasem Milanem czy coś. Tak zrobiona muzyka kompozytora niezapoznanego, ale też nie tak słynnego z jego gatunku jak Preludium, Chorał i Fuga Cezara Franka. I nagle się pojawia Śmierć w Wenecji. Ale co było dla mnie niesłychane w Pikniku pod wiszącą skałą? Bo tam są te wszystkie odniesienia literackie. Matka gra na fortepianie. W Śmierci w Wenecji jest ukryta postać Gustawa Malera. Jakby te filmy odkrywają. Ale prawdziwą magią było zastosowanie 5. koncertu na fortepianie orkiestry Beethovena i właśnie tego Zamfira. To naprawdę było niezwykłe. Taki już appendix, taki dodatek. Była czasami cytowana muzyka klasyczna, ale to była wata. Na przykład Andante z 7. symfonii Beethovena, kryminalny gangster idzie z pistoletem i ta smutna muzyka.
Bardzo, bardzo dziękujemy. Może jeszcze jeden głos się zmieści, gdyby ktoś chciał się podzielić. Bo tak jak mówię, może być o bez lęku, może być tutaj w samym środku.
Dzień dobry. Mam takie poczucie, że filmem Hydraulik Peter Weir wyprzedził popularność filmu najpierw sztuki Jasmin Rezy, Bóg mordu, a potem rzezi Romana Polańskiego. Ta psychodrama, która tam się odbywa na ekranie, jest naprawdę moim zdaniem godna rozpopularyzowania w Europie, bo to był film, który no tutaj w naszych rejonach jakoś przemknął zupełnie niezauważony, nawet mimo późniejszej popularności Weira.
Bardzo się cieszę, że pan powiedział o Hydrauliku. Marku, ja dopowiem, że przed tym przeglądem właściwie widziałem już wszystkie filmy Weira wcześniej, z wyjątkiem właśnie Hydraulika. Tak, dla mnie to było nadrobienie tego filmu i byłem tak zachwycony. Film, dodajmy, tak skromny, telewizyjny, jeśli dobrze rozumiem.
To jest telewizyjny film, tak.
Który jednak no właśnie jest takim no, trochę thrillerem w stylu Polańskiego, jakimś pojedynkiem psychologicznym. Powiedz proszę trochę więcej o tej miniaturze, a jednocześnie świetnym filmie.
Trochę inna ekipa pracowała nad tym filmem i jest to film telewizyjny, miał też taką dystrybucję, nie pojawiał się na żadnych festiwalach. Od początku ten film mi się podobał, bo niczego nie udawał. Po prostu tam była pewna klarowna sytuacja, było napięcie, był intrus, ten tytułowy hydraulik, była młoda pani naukowiec, która tam studiuje prymitywne różne, powinien powiedzieć w cudzysłowie, plemiona, zwyczaje, która szuka jakichś mechanizmów obronnych, by obronić się przed tym intruzem w Adelaide. Właśnie ten film kręcono. On od początku zbierał dobre recenzje. Ja bym się pod nimi podpisał, ale tak jak powiedziałem, był to film telewizyjny i tak skończył też swoje życie festiwalowe czy ekranowe, bo nie był pokazywany nigdy w kinach.
Na szczęście w trakcie festiwalu go to oglądaliśmy i wiem też, że dużo osób ten film odkryło, więc się z tego bardzo, bardzo cieszę. Natomiast dobrze, że pan też wywołał, jestem wdzięczny za tego Hydraulika, bo jak spojrzymy na całą twórczość Weira, to jeszcze chciałem powoli zapytać też o jakiś taki główny weirowski temat i chciałem wskazać właśnie na te dwa filmy, to znaczy na Hydraulika i na Zieloną Kartę, film z 1990 roku. Są to jedyne filmy w całej tej filmografii, do których Weir sam napisał samodzielnie scenariusz. Pisał też do Samochodów, ale tam jeszcze byli inni współpracownicy. Natomiast te dwa filmy to są samodzielne scenariusze Weira. I przedziwny efekt jest taki, o czym zresztą on wspomina w jednym z wywiadów, że to są filmy o tym samym. Mimo, że Hydraulik jest thrillerem psychologicznym, a Zielona Karta jest komedią romantyczną. Najpierw się czubią, potem się lubią, totalny schemat. Natomiast to jest o tym samym. Jest mężczyzna, który reprezentuje jakąś dzikość, coś niebezpiecznego. Depardieu oczywiście jest tym mężczyzną w Zielonej Karcie. Ona sama do niego mówi, jesteś dzikusem. Tak? I kobieta wykształcona, piękna, właśnie z klasy średniej, która reprezentuje kulturę, prawda, tam uprawia ogród w Zielonej Karcie, tutaj jest naukowczynią. I jest jakieś starcie. Właśnie w Hydrauliku jest bardzo niebezpiecznie, jest to źródło napięcia, strachu wręcz, a w Zielonej Karcie to tarcie się okazuje komediowe. Także pierwszą kartę, jaką rzuciłbym na stół, to jest to, że dla Weira chyba ten ciągłe napięcie na linii kultura, dzikość, natura, cywilizacja jest czymś, co go cały czas napędza.
Tak, oczywiście z tym się zgodzę. Pod tytuł mojej książki, tej wydanej po angielsku, to był Kiedy kultury się zderzają. Kino Petera Weira, Kiedy kultury się zderzają. I można by to zastosować, można by to omawiać na przykładzie każdego filmu, aborygeni, biali mieszkańcy Australii, Australia i Nowa Australia i brytyjskie pozostałości, kolonialny świat w pikniku pod wiszącą skałą, w Gallipoli Australia i świat zewnętrzny. Można by patrzeć na bohaterów tutaj, tak samo w Hydrauliku, w innych filmach, w Świadku oczywiście to jest biała Amisze, Ameryka, tak. Nazwijmy to Ameryka Miejska i świat Amiszów, także to działa niemal w każdym filmie. Właśnie można by trzymać się tej tezy i w ten sposób omówić filmy Weira.
Nawet w Stowarzyszeniu Umarłych Poetów w pewnym momencie Keating krzyczy do bohatera granego przez Ethana Hawke'a: w końcu obudziłeś w sobie bestię, w końcu masz w sobie barbarzyńcę. Jest tam to ciągłe napięcie właśnie między tym, co naturalne, tym, co cywilizowane. No a jeżeli chodzi o zderzenie kultur, to jedno ujęcie nawet z Gallipoli, to znaczy piramidy, a pod spodem mecz rugby, czy jakkolwiek się ta gra nazywa.
To nazywa się Aussie Rules Football. Czyli to jest... To, nie wiem, państwo chyba nie znacie, to jest jedna z najbardziej brutalnych gier na świecie, skrzyżowanie amerykańskiego futbolu, rugby bez żadnych jakichś tam czytelnych przepisów, przynajmniej ja ich nie rozpoznałem wtedy i zostałem zaproszony, jako anegdotę podam, aby wziąć udział po 2 tygodniach mojego pobytu w Australii. Studenci zagraniczni i Australijczycy razem rozgrywali mecz w Aussie Rules, tego australijski futbol. Ja odmówiłem, bo nie wiedziałem właściwie, w co się tutaj gra. Mojej koleżance ze Stanów, która tak właśnie dopiero co przyjechała, złamano nogę w czasie jednej z akcji. Tak brutalny jest to sport i taka zawziętość, jest to jedna z cech, którą znajdziecie państwo także w wielu filmach australijskich. W filmach nie tylko o sportowcach, bo przecież Gallipoli nie jest tylko filmem o sportowcach, właśnie to współzawodnictwo, antybrytyjskość, to są cechy, które bardzo łatwo znaleźć i u Weira, i w innych filmach australijskich.
No, pamiętam, jaką eksplozją przemocy był tak naprawdę pierwszy Mad Max. Jak sobie przypomnimy ten film, to on był naprawdę niesłychanie brutalny. Powoli zmierzając do końca, oczywiście też licząc jeszcze na kuluarowe rozmowy, Marku, no muszę też zapytać o to, jak twoje spojrzenie się zmieniło? No, pisałeś po raz pierwszy o Weirze na przełomie lat 80-tych, 90-tych. Twoje spojrzenie wtedy imigranta, też kogoś pomiędzy kulturami, kiedy pojechałeś do Australii, na pewno było inne. Teraz jesteś już w zupełnie innym punkcie. Od tak wielu lat już wykładasz w Stanach. Powiedz mi, jak twoje spojrzenie teraz, też dzięki tej retrospektywie, jak ono się układa?
To właśnie miałem okazję po wielu latach popatrzeć na to, co napisałem o filmach Weira 30 lat temu w tej książce. Powracałem, ale sporadycznie do niektórych jego filmów i na dobrą sprawę musiałem pewne rzeczy, pewne stwierdzenia zweryfikować. Pewne filmy przetrwały próbę czasu, moim zdaniem inne, może nie tak dobrze. Pewne filmy wtedy, kiedy ukazały się na dużym ekranie, wydawały mi się arcydziełami. Tak było na przykład w przypadku Dead Poets Society, Stowarzyszenia Umarłych Poetów, które widziałem, wtedy byłem w Kanadzie. I uważałem, że to skończone arcydzieło, ale potem z każdym oglądem czegoś mi w tym filmie brakowało i ośmieliłem się te swoje wątpliwości przenieść na papier i to wywołało jakąś falę krytyki osób, dla których ten film jest arcydziełem i nie wolno takiego arcydzieła szargać, ale nie byłem jedyną osobą, która mówiła, że trudno patrzeć zaaprobować na ekranie ten obraz idealnego nauczyciela, prawda, którego z takim, świetnie, co tu dużo gadać, gra Robin Williams, ale to jest właśnie mit nauczyciela doskonałego, który on gra, prawda? Skąd się znalazł w tej szkole, to jest pytanie.
Kim był wcześniej? To zawsze jest to pytanie. Kim John Keating był wcześniej? Bardzo jest mało informacji na ten temat w tym filmie. Ale może domknijmy to w ten sposób. Wymieniliśmy chyba większość tytułów weirowskich, tak mi się wydaje, że w trakcie tej rozmowy padły, ale nie padł film ostatni. Co prawda Peter Weir jest wciąż z nami, ale sam powiedział, że jest na emeryturze, że już nie będzie kręcił. Ty pojechałeś kiedyś do Australii, ale potem Peter Weir poniekąd przyjechał do Polski, bo jego ostatni film, czyli Niepokonani, zawsze ten tytuł zapominam, The Long Walk. To jest film sięgający po arcypolski temat, to znaczy temat zsyłki na Syberię, oparty na książce Rawicza, też nakręcony przez Boyda. Powiedz mi, jak ten film oceniasz? To jest film, który ma niewielu przyjaciół.
Raczej był średnio przyjęty i nie odniósł sukcesu. Wydaje mi się, że to przyczyniło się do decyzji Weira, aby przejść na zasłużoną emeryturę filmową, co jest bardzo rzadkie wśród filmowców, bo bez względu na wiek oni zawsze pracują nad jakimś nowym projektem. Muszę przyznać, że ten film mi się podobał z wielu różnych powodów. Między innymi dlatego, że jest to moim zdaniem pierwszy film, który mówi o bagrach. Pierwszy film na pewno angielskojęzyczny. W polskim kinie także takich filmów jest niewiele i trudno powiedzieć, że są to filmy bardzo udane. Oczywiście państwo możecie powiedzieć, że Cynga ma tam elementy łagru rosyjskiego, że jest wszystko co najważniejsze, które też tam dotyczy, że jest Syberiada, ale trudno powiedzieć, że one tutaj zaprezentowały jakiś obraz taki bardzo przekonujący. Być może o którymś z filmów zapomniałem. Także ten film jest też filmem pionierskim i w ten sposób go odbierano. Dla wielu osób piszących o kinie to było odkrycie, że w ogóle było coś takiego jak sowieckie łagry, prawda? I te realia pokazane zresztą dosyć dobrze moim zdaniem.
Za to też jestem bardzo, bardzo Weirowi wdzięczny właśnie za podjęcie tego tematu. I ostatnie pytanie, ponieważ wkrótce w tej sali będzie pokazany film Pan i Władca na krańcu świata. Takie chyba właściwe, wysokobudżetowe pożegnanie Weira z kinem w pewnym sensie. Film marynistyczny, przygodowy z Russellem Crowe'em, który także, co bardzo symboliczne, przyniósł Oscara Russellowi Boydowi po tych wielu współpracach z Weirem. W końcu zaczynali razem i tutaj w końcu ten Oscar za zdjęcia mu się bardzo, bardzo należał. Wiele osób w momencie, ja pamiętam bardzo dobrze premierę tego filmu, to był jeden z pierwszych filmów, o których w ogóle napisałem recenzję opublikowaną, pamiętam to do dziś, że dużo osób wtedy mówiła, a taki film przygodowy, taki film trochę bez drugiego dna, Weir zrobił film komercyjny. Wydaje mi się, że nie, wydaje mi się, że to jest film z głębszym znaczeniem, zdecydowanie wręcz taki filozoficzny film przygodowy. Nie wiem, jak ty na niego patrzysz.
Ja ten film lubię coraz bardziej, muszę przyznać, nigdy nie przepadałem za filmami marynistycznymi i poszedłem na ten film, czytając o nim co nieco i spodziewałem się filmu przygodowego właśnie, takiego w duchu innych filmów, które są należą do kina popularnego. Ale tam jest coś więcej. Tam ta cała dynamika na pokładzie, struktura, To jest najbardziej emocjonujący fragment tego filmu. Nie tam ta pogoń, prawda, z morza na morze, nie, z przeciwnikiem, który jest może sprytniejszy, mocniejszy, ale dynamika między tymi dwoma postaciami, dwoma oficerami oraz cała ta struktura pokazana w świetny sposób, wydaje mi się.
Tak, o tym na pewno więcej jeszcze wspomnę w trakcie wstępu do filmu Pan i Władca, tak jak mówię, w tej sali o 20.30. O Ouijże można by długo, ale też odsyłamy do książki, można ją nabyć tutaj w kasie Iluzjonu. Bardzo się cieszymy, że do nas dotarłeś w tej długiej swojej z kolei podróży i że ta retrospektywa dzięki tobie także tej obecności uzyskuje wspaniały wymiar. Także dziękuję państwu za wybór. A jeszcze proszę bardzo, to jeszcze mamy tę chwilę.
Właśnie, jeszcze chciałem takie pytanie a propos tego filmu, który oglądaliśmy bez lęku, bo miałem na początku takie odczucie, że to bardzo dobry film, ale tutaj powiedział pan, że ten film mógł być lepszy i rzeczywiście włączyło mi się takie trochę krytyczne spojrzenie na to i chciałbym tutaj swoje takie odczucie powiedzieć i spytać, czy pan się trochę z tym zgadza, bo ja tutaj widziałem rolę męskie, świetne, rola tytułowa to po prostu genialna, ale świetny psychiatra, świetny tutaj był prawnik. Natomiast takie moje odczucie, że role damskie żony głównego bohatera, która oczywiście grała taką osobę z boku trochę, ale jej gra wydaje mi się, też tak powiem, trochę z boku jakby całego wydarzenia. I ta rola Carly, która też nie do końca tak mnie przekonała, powiem po takim namyśle. Trzecia właśnie osoba kobieca to tutaj jest żona tego przyjaciela, która wydała mi się najbardziej prawdziwa w tej obsadzie. I to pierwsze pytanie, czy pan się zgadza mniej więcej z tym moim spostrzeżeniem? A drugie pytanie jest takie, czy o kuchnię trochę. Czy sam Weir miał tutaj decydujący wpływ na obsadę tego filmu, czy jednak jacyś sponsorzy, producent tego filmu gdzieś tam przemycił te osoby, niekoniecznie których chciał Weir obsadzić w tych rolach?
Nie wiem, czy to pytanie do obydwu nas, czy bardziej to ja mogę obronić, bo ja jestem entuzjastą filmu, więc może jestem bardziej powołany. Ja bardzo lubię ten film. To znaczy tak, ja tu oczywiście broniłbym tych postaci kobiecych. Ja bardzo lubię rolę Rosie Perez, chociaż wiem, że różne osoby różnie na nią reagują. Nawet też przez jej temper głosu dużo osób źle reaguje na ten jej taki bardzo wysoki głos. Ja myślę, że ona świetnie zagrała no, taką kobietę dokładnie z tej klasy, tego pochodzenia, z którego jest, znaczy ta właśnie portorykanka z tej niższej klasy średniej. No przecież ten Max Klein, który z tych swoich luksusowych wnętrz, on też przechodzi do zupełnie innego świata, wchodząc do tego mieszkania, prawda, portorykańskiej rodziny. Mi się wydaje, że ona tam świetnie przynależy, ale to tutaj trudno się spierać. Jeżeli chodzi o żonę, no to tutaj mamy Izabelę Rossellini, która, to powiem rzecz kontrowersyjną, ja uwielbiam ją, natomiast nie uważam ją za wybitną aktorkę. Zawsze mi się wydaje, ona i u Lyncha, Blue Velvet oczywiście i w wielu innych filmach, że ona samą swoją obecnością coś wnosi, mam wrażenie. To nie jest dla mnie najwyższy poziom, nie wiem, jakiegoś kunsztu, natomiast sama obecność jej zawsze jest jakoś magiczna i to i ze względów, że tak powiem, genetycznych, no bo z nią wchodzi od razu Ingrid Bergman i jej matka, gdzieś tam ta twarz się przebija, ojciec oczywiście Roberto Rossellini i muszę powiedzieć, że tutaj od razu, to też dopowiem, Weir miał tutaj kontrolę nad tym castingiem, to nie były narzucone, on miał różne pomysły, no nawet był taki pomysł, żeby Mel Gibson zagrał tą główną rolę, ale tak się to poukładało, że no wybrał sam Jeffa Bridgesa, więc to nie jest film, że tak powiem, zdominowany przez producentów. To był film autorski, zresztą tak Weir pracował już na tym etapie. To nie był taki reżyser, któremu można było za wiele narzucić. Natomiast no, dla mnie obecność Izabeli Rossellini, to jest moja teoria z wczoraj i wcale nie twierdzę, że jest prawdziwa, ale tak myślałem o tym filmie, bardzo pięknie łączy ten film. Być może jest to niezamierzone, może to jest freudowska pomyłka Weira, z filmem Rosselliniego Podróż do Włoch. Bo jeżeli ktoś obejrzy tamten film, w którym zagrała matka Izabeli, czyli Ingrid Bergman, to te filmy są niemal bliźniacze. To znaczy Podróż do Włoch jest wspaniałym zresztą filmem z 1954 roku, w którym mamy portret małżeństwa w kryzysie, które przeżywa takie spotkanie z metafizyką. Tam jest taka słynna scena, w której to ich strasznie poobijane małżeństwo, bo tam jest jad, tam jest nienawiść, tam są najgorsze sceny pomiędzy nimi. Właśnie Ingrid Bergman i George Sanders tam gra. I oni dochodzi do ich duchowej przemiany w momencie, kiedy oni świadkują odkopywaniu Pompeji. Tam jest takie zmumifikowane zwłoki, one są powoli pędzelkiem archeologa na naszych oczach także odkopywane i oni wpatrują się w to takie zderzenie ze śmiercią, ze śmiertelnością, przemijalnością i my wiemy dzięki magii Rosselliniego, że ich małżeństwo uległo przemianie, że coś się w nich obudziło duchowego. I tak jak mówię, jest to bardzo naciągana, ale w kinie wszystko się łączy teoria, że ten film jest w sumie o tym samym. On jest właśnie o małżeństwie, które spotyka się z tym absolutem, metafizyką, skończonością i nieskończonością ludzkiego życia. Więc tu broniłbym także Isabel i Rossellini jako tego wyboru.
Chciałbym dodać, że to jest wspaniały film, ten, o którym wspomniałeś, Podróż do Włoch, tak film z psychoanalizą, bez psychoanalizy. Właśnie ta scena, którą przetoczyłaś, jest genialna. I to było jedno z moich odkryć takich już, kiedy po prostu postanowiłem popatrzeć na filmy Rosselliniego, nie te takie kanoniczne, o których wszyscy mówią, prawda, tylko te późniejsze, które nie były specjalnie promowane w Stanach nigdy z wiadomych powodów, ponieważ
skandal obyczajowy.
Bergman zostawiła swoją amerykańską rodzinę, związała się z Rossellinim, a potem powróciła do Stanów triumfalnie ogłaszając, że nareszcie jest z powrotem, aby pracować z profesjonalistami. Podkreślając tym samym, że Włosi, Rossellini, jej mąż wtedy, to amatorzy.
Tak, to się spotkało też z wielkim ostracyzmem. Tak. Notabene dorzucę, że jak rozmawialiśmy tu o różnych możliwościach przed festiwalem, długo przed festiwalem, prawie rok temu, o możliwych retrospektywach, to jednym z pomysłów, które rzuciłem wtedy, był właśnie Roberto Rossellini, bo to jest bardzo nieznany twórca. Wciąż tak. Się powtarza Rzym, Miasto Otwarte, tak, Pajza, ale tak, tam tak. Naprawdę są tytuły do odkrycia. Tak. Kto wie, może za rok, ale Podróż do Włoch na pewno jest jednym z tych filmów. Proszę bardzo, jeszcze ten głos i potem już będziemy musieli kończyć przed kolejnym pokazem, żeby salę zwolnić. Mhm.
Też oczywiście widziałem ten film według powieści Rawicza i myślę, że dwa jakieś momenty mogły zadziałać, że tak przyjęto ten film. Najprawdopodobniej po 90 roku, jakby ten film, mi się wydaje, powstał, powiedzmy sobie, w 87 roku, to na terenie, powiedzmy sobie, naszego kraju, to by mogło tak zadziałać, jak w swoim czasie Człowiek z marmuru. Ale nawet nagrodzony Złotą Palmą Człowiek z żelaza już nie mógł zadziałać, bo ta granica pomiędzy tą dawną cenzurą, tą restrykcyjną, już jednak się rozluźniała. Nawet stan wojenny to był też trochę na wesoło w pewnych kręgach. I oczywiście, jak pan myśli, czy jakby on był trochę wcześniej.
Ten film, tak? Bez lęku?
Mówię dokładnie o tym filmie, o tych holokaustach, o tych łagrach.
A o łagrach, o filmu tak, łagrach.
Dokładnie się odnoszę dokładnie do tego filmu łagra, bo być może coś takiego jest, że przemija pewien moment, żebyśmy wszystko dali, żeby to zobaczyć, a kiedy nagle on się przesunie, to nawet jeżeli będzie najświetniejszy, to już nie będzie tak zadziałał. No mi się też podobał ten film.
Myślę, że to jest bardzo ważna sprawa, żeby wejść dobrze w pewien czas, prawda? Można... Tak, ten czas.
Właściwy punkt.
Tak, na przykład film Agnieszki Holland, Mr. Jones właśnie w Polsce przeszedł trochę tak niezauważony, natomiast o nim wiele się mówi, spotykam entuzjastów tego filmu wszędzie. Mr. Jones, bo po raz pierwszy otworzył oczy wielu osobom mieszkającym na przykład w Stanach na to, co było na Ukrainie. Chodzi o głód, o inne rzeczy, prawda, o historię, o której nie znają.
I tu postawmy kropkę, proszę Państwa. Raz jeszcze dziękuję naszemu gościowi i zapraszam na 20.30, jeżeli ktoś ma jeszcze siłę, na Pana i Władcę na krańcu świata. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję.